Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
A my, tak jak zapowiadałem, witamy na naszej antenie panią Elżbietę. Dzień dobry, pani Elu.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry naszym słuchaczom.
Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do zajrzenia na stronę poradniksukces.com, a my rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Zaczynamy od omówienia konieczności rezygnacji z pracy, żeby dostać emeryturę z ZUS. Poświęcimy również trochę czasu, by wyjaśnić kwestię ubezpieczenia zdrowotnego dla osób przyjeżdżających do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Mamy pytanie od pana Kazika. Czy powinienem zwolnić się z pracy przed złożeniem wniosku o emeryturę ZUS, czy dopiero na żądanie ZUS? Czy ZUS odrzuci mój wniosek, czy naliczy emeryturę i upomni się o zwolnienie?
Tak, pytanie krótkie, ale bardzo treściwe i chciałabym skupić się na nim, dlatego że sprawa uzyskania polskiej emerytury ZUS jest istotna dla naszych słuchaczy, którzy osiągają wiek emerytalny. To jest 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Więc żeby przejść na emeryturę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce, a jednocześnie kontynuować pracę, to należy najpierw się zwolnić. I przyszły emeryt w dniu składania wniosku o emeryturę powinien pozostawać bez zatrudnienia, to znaczy być osobą bezrobotną. ZUS wymaga, żeby przerwa w zatrudnieniu trwała co najmniej jeden dzień. I w praktyce oznacza to, że pracownik starający się o emeryturę ZUS tej emerytury nie dostanie, jeżeli będzie ciągle pracował. Ten jeden dzień przerwy w pracy jest wystarczająco długi, żeby Zakład Ubezpieczeń Społecznych emeryturę przyznał. I to znaczy, że już na drugi dzień po wysłaniu wniosku do ZUS-u można w firmie ponownie się zatrudnić, pod warunkiem oczywiście, że nas zechną zatrudnić. Ale chciałabym Państwa przestrzec, bo ten jeden dzień, o którym się mówi, jeden dzień bez pracy, to jest czysta teoria. Dlatego, że my nie wiemy, co będzie, bo powiedzmy, że rzeczywiście zwolnimy się z pracy, dostaniemy zaświadczenie z zakładu pracy o tym, że pracowaliśmy od do, prawda, czyli wyniknie z tego zaświadczenia, że już nie pracujemy. Wysyłamy wniosek do ZUS-u, co można zrobić pocztą, ale wracamy do pracy, chyba że się szef bardzo zdziwi i spyta, co ty robisz, przecież się zwolniłeś wczoraj, prawda? No, ale jeżeli nasz wniosek do ZUS-u okaże się niekompletny i zostanie nam zwrócony, no to okaże się, że my się musimy znowu zwolnić. Prawda? Także absolutnie odradzam Państwu tego zwolnienia się na jeden dzień, prawda? Mamy tu dwie strategie. Okay. Więc zwalniamy się z pracy, składamy wniosek o wniosek do ZUS-u o emeryturę, czekamy, aż potwierdzą otrzymanie, albo wręcz zatwierdzą nam przyznanie emerytury i wtedy wracamy do pracy. Strategia druga, może trochę bezpieczniejsza, to jest taka. Składamy wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o emeryturę. Czekamy, aż zatwierdzą nam tę emeryturę i przyślą list z decyzją. I ten list z decyzją będzie miał adnotację na samym końcu, że emerytura jest przyznana, ale jest zawieszona do czasu udowodnienia odejścia z pracy. I wtedy zwalniamy się z pracy, dostajemy zaświadczenie, ślemy to zaświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli chcemy, to wracamy do pracy.
My przechodzimy w takim razie do pytania od pana Cześka. Czy odbiorca ZUS, mieszkający w Stanach, ale bywający dużo w Polsce, może otrzymać polskie ubezpieczenie medyczne? Jakie warunki musi spełnić, żeby mając miejsce zamieszkania w Stanach, otrzymać ubezpieczenie w Polsce?
No, sprawa nie jest prosta, Dlatego, że do polskiego powszechnego ubezpieczenia medycznego jest uprawniony emeryt, ale tylko wtedy, jeżeli mieszka w Polsce. A ten emeryt mieszkający za granicą nie jest uprawniony do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce i 9% od swojej emerytury składki na ubezpieczenie zdrowotne płacić nie musi. Więc panie Cześku, jeżeli pan rzeczywiście przebywa dużo w Polsce, to po prostu niech pan w ZUS-ie zmieni swój adres na polski, jako że mieszka pan w Polsce i tylko przyjeżdża od czasu do czasu do Ameryki i wtedy stanie się pan uprawniony do posiadania powszechnego medycznego ubezpieczenia dla siebie i dla żony. Z tym, że może tak opowiadając o tym troszeczkę ogólniej, do powszechnego ubezpieczenia medycznego uprawnieni są pracownicy, uprawnieni są bezrobotni i uprawnieni są emeryci mieszkający w Polsce i osoby pobierające jakieś społeczne zasiłki. Osoby nieuprawnione do powszechnego ubezpieczenia mogą się ubezpieczyć co najwyżej dobrowolnie.
No to ja w takim razie może dopytam tutaj dla wszystkich naszych słuchaczy. Pani Elu, jakby mogła pani nam wyjaśnić, na czym polega ubezpieczenie dobrowolne w Polsce i ile kosztuje?
No tak, więc jeżeli nie jesteśmy w Polsce pracownikami, nie jesteśmy zarejestrowani jako bezrobotni, jeżeli nie jesteśmy emerytami, nie bierzemy zasiłku, nie jesteśmy uprawnieni do ubezpieczenia. I wtedy nic innego nie pozostaje, tylko ubezpieczyć się dobrowolnie. Wysokość składki za dobrowolne ubezpieczenie zmienia się co kwartał i wynosi 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Więc przykładowo obecnie ta kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi około 7,5 tysiąca złotych, więc 9% od tej kwoty to jest tak około 700 złotych miesięcznie. I wysokość składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne można sobie znaleźć na internecie. Wystarczy wystukać odpowiednie hasło.
Oprócz tej stałej opłaty za ubezpieczenie dobrowolne, o którym mówimy, może należeć się również opłata dodatkowa za przerwę w ubezpieczeniu. Ile ona wynosi, pani Elu?
Tak, dobra uwaga, bo nie tylko płacimy miesięczne składki, ale na początek zapłacimy taką daninę, właśnie zależną od wysokości przerwy w ubezpieczeniu. I ta przerwa w ubezpieczeniu wynosi od 20 do aż 200% podstawy wymiaru, a ta podstawa wymiaru, to przypomnę, jest przeciętne wynagrodzenie, które teraz wynosi 7,5 tysiąca, ale będzie więcej za kwartał, następny kwartał i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ta przerwa w wynagrodzeniu wynosi od 3 miesięcy do roku, to opłata dodatkowa wynosi 20% podstawy wymiaru, to będzie jakieś 1500 zł. Przerwa powyżej roku do 2 lat wynosi 50% podstawy wymiaru, czyli około 3700 zł. Jeżeli mieliśmy przerwę od 2 do 5 lat, to opłata wynosi około 7300, czyli 100% wymiaru i tak dalej, i tak dalej. Powyżej 10 lat płacimy aż 14 700 zł, czyli 200% podstawy wymiaru. Aby przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego, tego dowolnego, to należy złożyć wniosek w placówce Narodowego Funduszu Zdrowia. I tam otrzyma się niezbędne druki i polecenie do opłacenia tej comiesięcznej składki. Tam nam wszystko wyjaśnią.
To w takim razie może jeszcze na koniec, żeby już rozwikłać wszelkie sprawy dotyczące tych ubezpieczeń. Są też ubezpieczenia w Polsce prywatne. Czy to jest coś innego niż ubezpieczenie dobrowolne, o którym mówimy w tym momencie?
Tak, dobrze, że pan o tym wspomina, bo ubezpieczenie prywatne to nie jest to samo, co ubezpieczenie dobrowolne. Ubezpieczenie prywatne, no wiadomo, bardzo się przydaje, dlatego że wiemy, że korzystanie z państwowej służby zdrowia oznacza często długie kolejki w oczekiwaniu do lekarzy, specjalistów czy też na jakiś zabieg. Dlatego też wiele osób dokupuje ubezpieczenie prywatne, ale ono daje dostęp do określonej sieci placówek, prywatnych placówek. Koszt takiego ubezpieczenia nie jest dla nas, tutaj mieszkańców Ameryki, wygórowany, bo osiąga od 40 nawet do 350 zł miesięcznie. Za pakiet rodzinny, no to jest nawet mniej niż $100 miesięcznie za ubezpieczenie rodzinne, to nie jest tak źle. Muszę powiedzieć, że z tych polis prywatnych to często korzystają pracownicy dużych korporacji, dlatego że taki prywatny pakiet medyczny bywa popularnym benefitem pracowniczym. Ale warto pamiętać, że leczenie w prywatnych placówkach nie gwarantuje dostępu do przychodni i szpitali na terenie całego kraju. Tak jak wspomniałam, to jest tylko sieć pewnych prywatnych placówek. Poza tym nie można wybrać tylko prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego zamiast ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Działa to tak, panie Jakubie, że musimy mieć ubezpieczenie ZUS-u. I mając ubezpieczenie ZUS-u, dokupujemy pakiet prywatny.
Dziękujemy pani Elu za rozwikłanie tych wszystkich spraw i przejdźmy do kolejnego pytania. Pytanie od pani Marii. Mąż mieszka w Polsce. Ja zamierzam też wyjechać na stałe do Polski. Do emerytury brakuje mi prawie 4 lat. Jesteśmy po ślubie ponad 10 lat. Emeryturę otrzymam po mężu. Wiem, bo słuchałam panią na Radio 1030. Nasze małżeństwo nie jest zarejestrowane w Polsce. Pytanie, czy musi być zarejestrowane, żebym w przyszłości mogła starać się o połowę emerytury męża?
Odpowiedź brzmi nie, dlatego że Social Security jest instytucją amerykańską, wobec tego im zależy na amerykańskim akcie ślubu, a pani go ma. Ale sugeruję, żeby pani umiejscowiła swój ślub w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego, to się tak nazywa, umiejscowienie ślubu, dlatego że może się to pani przydać przy różnych okazjach i w tym celu pani pójdzie po prostu do Urzędu Stanu Cywilnego. Potrzebować pani będzie amerykański akt ślubu, oryginał, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego i będzie pani potrzebny również ważny polski dowód tożsamości. Polski, podkreślam. Proszę się nie wybierać tam z paszportem amerykańskim. Trzeba mieć albo polski adres, polski paszport, albo polski dowód osobisty.
To jeszcze mamy drugie pytanie od pani Marii. Czy rozdzielczość majątkowa zabezpiecza mój majątek i męża majątek? Mam 3 dzieci, a mąż ma 2. Czy po śmierci któregoś z nas majątek zostaje podzielony na dzieci danego rodzica, czy też na dzieci z obu małżeństw? Dziękuję za wszystkie pani informacje na radio. Są bardzo pożyteczne. Z wyrazami szacunku, Maria.
Pani Mario, pytanie ładne i zwięzłe, ale odpowiedź na nie jest dosyć dłuższa. Byłoby najlepiej, żeby porozmawiać sobie spokojnie, osobiście, nie na antenie, no ale postaram się odpowiedzieć jak najzwięźlej. Więc pani, jak i pani mąż, możecie zapisać majątek w testamencie dowolnym osobom i w dowolnym wymiarze. Zaraz może tylko przypomnę sobie, pani ma 3 dzieci, a mąż ma 2 i to jest wasze drugie małżeństwo, więc nie dziwię się, że pani chciałaby zostawić swój majątek swoim dzieciom, a mąż swój majątek swoim dzieciom. To jest zupełnie normalne. Więc tak jak mówię, możecie zapisać majątek komu chcecie. Jednak polskie przepisy, bo wybieracie się do Polski, czy też dzieci mieszkają w Polsce, więc polskie przepisy mówią, że gdyby któryś ze spadkobierców ustawowych, bo te dzieci są spadkobiercami ustawowymi, gdyby się czuł pokrzywdzony, to może udać się do sądu i domagać się w sądzie zachowku. Jeżeli ten zachowek zostanie przyznany, to wynosi połowę kwoty ustawowej. Dobrze. W Polsce na mocy ustawy w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci oraz małżonek. Dziedziczą oni w równych częściach. Część przypadająca małżonkowi, nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku. I takie są przepisy. Więc zastanówmy się, kto i ile odziedziczy po pani mężu, pani Mario. Pan mąż ma 2 dzieci. Więc dziedziczeniu będzie podlegał cały majątek osobisty pani męża. Teraz, co jest majątkiem osobistym? Jesteście w małżeństwie przecież. Więc majątek osobisty to to, co mąż nabył przed ślubem z panią oraz co nabył w trakcie małżeństwa z panią plus połowa pani i męża majątku wspólnego. Udziały w spadku po mężu będą się kształtowały następująco. Pani Mario dostanie 1/4 majątku męża i 2 dzieci męża dostaną resztę po połowie. Czyli pani dostaje 1/4 majątku męża, dzieci dostają po 3/8. Każde. Tak sobie to podliczyłam i tutaj wynotowałam. Teraz kto i ile dziedziczy po pani Mario? Pani ma 3 dzieci. Dziedziczeniu podlega cały pani majątek osobisty, czyli przypomnę, to co pani nabyła przed ślubem, to co pani nabyła osobiście w trakcie małżeństwa z mężem numer 2, prawda, plus połowa pani i męża majątku wspólnego. Udziały w spadku po pani będą się następująco kształtować. Mąż, ten drugi pani, mąż, pierwszego nie rozważamy, otrzyma 1/4 pani majątku, natomiast pani 3 dzieci dostanie po 1/3 pozostałego 3/4 majątku, czyli po 1/4 każdy. I tyle.
No to przejdźmy do pytania od pani Oliwii. Mój mąż zmarł 15 lat temu i zostawił swoje konto IRA naszemu synowi. Przerejestrowaliśmy konto jako Inheritance IRA i nic z nim nie robimy. Teraz wyczytałam, że odziedziczone konta niemałżonkowie mają obowiązek likwidować w przeciągu 10 lat. Jaka kara czeka mojego syna? Co powinniśmy teraz zrobić?
Pani Oliwio, zrelaksujmy się. Żadna kara syna nie czeka. I syn nic nie musi robić. Syn to odziedziczone konto przed 15 lat traktuje jako swoje własne, bo takie były wtedy przepisy. Może wyjmować z niego pieniądze, kiedy chce. Oczywiście, jeżeli nie ukończy 59,5 lat, to zapłaci 10% kary, ale ma prawo trzymać tak długo, jak zechce, do ukończenia 73 roku życia. I teraz dlaczego? Przed rokiem 2019 spadkobiercy nie będący małżonkami właścicieli kont IRA mieli możliwość opróżniania kont IRA zgodnie z ich przewidywaną długością życia, czyli tak traktować te odziedziczone konta jak swoje własne. I to przez to IRA była dobrym instrumentem do akumulacji pieniędzy i do majątkowej sukcesji. I te odziedziczone konta były stretch IRA, bo pozwalały na wydłużenie podatkowego przywileju z posiadania konta IRA. Tylko że w roku 2019 przepisy się zmieniły. I teraz małżonkowie mogą traktować odziedziczone konto jako swoje własne i mieć to stretch IRA, ale spadkobiercy nie będący małżonkami mają tylko 10 lat na opróżnienie odziedziczonego konta. Dlatego też, mówię, pani syn zalicza się, podlega pod stare przepisy. Nie musi opróżniać konta emerytalnego, może zatrzymać się tak długo, jak chce, do swoich 73 urodzin.
To ja mam jeszcze pytanie w tej sprawie. Czy wszyscy spadkobiercy tych kont IRA są zobowiązani opróżniać te konta w ciągu 10 lat, pani Elu?
Od tej reguły 10 lat są wyjątki. Tak jak wspomniałam, reguła 10 lat nie obowiązuje małżonków, ale również nie obowiązuje osób niepełnosprawnych oraz spadkobierców młodszych o nie więcej niż 10 lat od właściciela konta. I te osoby mogą opróżniać konto po staremu, czyli zgodnie z o dalszą długością, przewidywaną długością ich życia. Czyli przede wszystkim to są małżonkowie i osoby niepełnosprawne. One mogą traktować odziedziczone konta IRA jak swoje własne.
A my mamy pytanie od pani Asi. Mąż skończył 66 lat w lutym 2024 roku i pracował 5 lat w Polsce, będąc marynarzem. Co należy złożyć, aby dostał emeryturę za te 5 lat z Polski? W USA pracował 41 lat i poszedł na emeryturę wcześniejszą w wieku 65 lat ze względu na zdrowie. Czy prawda, że dla marynarzy jest specjalna ekstra ze względu na rozłąkę nawet 6 miesięcy i tak dalej? Jaka może być emerytura z Polski? Nie może być pomniejszona, ponieważ pracował w USA więcej niż 30 lat. Jak odnaleźć pracodawcę w Gdyni, który już nie istnieje? Dziękuję serdecznie, Asia.
Ojej, dużo, dużo pytań. Pierwsze, pani pisze, co należy złożyć, żeby mąż dostał tę emeryturę za 5 lat z Polski? No, trzeba złożyć wniosek o emeryturę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i krok po kroku, jak to robić, cały proces, wszystkie formularze, adresy i tak dalej, wyjaśniam w książce Emerytura Polska i Amerykańska. I między nami mówiąc, posłałam ją pani gratis w wersji elektronicznej. To jest książka Emerytura Polska i Amerykańska. Każdy, kto spodziewa się polskiej emerytury, a mieszka w Ameryce i zamierza zostać w Ameryce, może sięgnąć po tę książkę. Teraz pani Asia pyta o emeryturę marynarza. Czy dostanie mąż jakiś dodatek z tego tytułu, że był marynarzem? Więc trzeba się dowiedzieć w ZUS-ie, pani Asiu. Ja pani nie powiem. Informację na temat emerytur z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach pani może znaleźć na sieci. Posłałam pani link do tego dokładnego wyliczenia przepisów dotyczących zatrudnienia w szczególnych warunkach. W Google można wystukać zatrudnienie w szczególnych warunkach ZUS albo w szczególnym charakterze. I ten artykuł się pojawi. Jaka może być emerytura z Polski, pani pyta? No to zależy od wysokości wpłaconych składek. Ile lat mąż pracował, ile zarabiał. Jako marynarz zarabiał pewnie dobrze, więc może to być emerytura dosyć znacząca. Pani pyta, że czy może być pomniejszona ta emerytura Social Security, bo mąż pracował w Stanach dłużej niż 30 lat. Więc jeżeli mąż ma zaliczone 30 lat albo więcej, to dobrze, tylko że muszą to być lata z tak zwanymi znaczącymi zarobkami, substantial earnings. I wtedy redukcja tytułem Windfall Elimination Provision naliczona nie będzie. Wysokość tych znaczących zarobków pani może znaleźć w mojej książce WEP, jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków, albo na drugiej stronie formularza Windfall Elimination Provision. W Google pani wystuka Windfall Elimination Provision PDF, to jest format dokumentu, pojawi się on na drugiej stronie, na dole jest tabela ze znaczącymi zarobkami. Jeszcze pani pyta, teraz co to było za pytanie, aha, jak znaleźć w Gdyni pracodawcę, który już nie istnieje. No ZUS ma sugestie na swojej witrynie, jak szukać dokumentów płacowych zlikwidowanych zakładów pracy. Proszę sobie wstukać archiwum ZUS, może w ten sposób, archiwum ZUS i znajdzie pani listę archiwów w całej Polsce, gdzie można byłoby spróbować znaleźć dokumenty płacowe męża.
To my przejdźmy do pytania pana Tomka. Osiągnąłem pełny wiek i dostaję emeryturę. Żona jest ode mnie młodsza, ma 62 lata i też ubiega się o rentę małżeńską. Liczy na 50% mojej emerytury, bo tak wyczytała. Czy ma rację?
Zaraz. Żona ma 62 lata. No jeżeli żona ma 62 lata, to nie dostaje połowy emerytury, bo połowę, rentę w wysokości połowy emerytury dostaje się w pełnym wieku emerytalnym. Żona dostaje około 1/3 pani emerytury. Może to być dla niej zaskoczeniem. Jeżeli już złożyła wniosek, a się rozmyśli, bo liczyła na połowę, a dostanie 1/3, to możecie Państwo rozważyć wycofanie jej wniosku, co można zrobić w ciągu 12 miesięcy. Trzeba również zwrócić świadczenia, które żona dostała. Powiedzmy, złożyła wniosek, zatwierdzono jej, dostała jedną ratę, to tę ratę trzeba oddać, można wycofać wniosek. Mówię tutaj taki apel do Państwa. Przejście na emeryturę wydaje się niektórym proste, ale nie zawsze jest, bo warto rozważyć różne opcje, różne konsekwencje i zrobić dobrą analizę przed złożeniem wniosku o emeryturę polską, emeryturę amerykańską, dlatego że po fakcie to bywa za późno, a konsekwencje bywają kosztowne.
A my przechodzimy do ostatniego pytania, bo już niedługo musimy kończyć. Mamy jeszcze mały apel na koniec do naszych słuchaczy. Pytanie od pani Grażyny. Szanowna pani Elżbieto, w tym roku w wieku 63 lat przeszłam na wcześniejszą emeryturę. Moją amerykańską emeryturę wyliczono na $814, ale w związku z tym, że pobieram też emeryturę z Polski, która wynosi 738 zł, po aktualnej cenie dolara $184. Urząd Social Security wydał decyzję, że moja amerykańska emerytura będzie wynosiła $398. Uważam, że jest to absurdalna i głęboko niesprawiedliwa decyzja. Bardzo proszę panią o ocenę tej decyzji i ewentualną pomoc. Z poważaniem, Grażyna.
Tak, maila pani Grażyny dostałam właśnie godzinkę przed wejściem na antenę. Zdążyłam jej odpisać, ale odpowiem również na antenie. Bo sprawa jest ciekawa i nieunikalna. Ja widzę te problemy cały czas, więc o co chodzi? Pani Grażyna dostałaby $814 emerytury amerykańskiej, ale przyznała się do polskiej, która raptem wynosi tylko $184 w przeliczeniu i pomniejszono jej emeryturę prawie do $400. Czyli redukcja wynosi $416. To jest o wiele za dużo, dlatego że redukcja powinna wynosić około połowy emerytury polskiej w tej sytuacji. A połowa emerytury polskiej to jest, emerytura wynosi 184, czyli jakieś 90, powiem góra $100. Co najwyżej $100 powinni jej pomniejszyć, a pomniejszona została o $400, więc co się dzieje? Ja przypuszczam, jestem pewna, że urzędnik Social Security przyjął złotówki za dolary i uważa, że pani emerytura polska wynosi nie 700 zł, tylko $700. Wobec tego należy złożyć odwołanie od decyzji. Posłuży się pani formularzem SSA 561. To jest Request for Reconsideration. Proszę wyjaśnić, o co chodzi, proszę załączyć decyzję ZUS-u o przyznaniu emerytury i tej decyzji ZUS-u nie trzeba tłumaczyć na język angielski, bo mamy umowę polsko-amerykańską i Social Security ma obowiązek czytać po polsku. O. I tyle. Powodzenia życzę pani Grażyna.
To my na koniec naszego programu, pani Elu, przypomnijmy o takiej sprawie, bo tydzień temu odbyło się kongresowe przesłuchanie na temat web i na to przesłuchanie zapraszaliśmy tydzień temu podczas właśnie naszego programu. Komu nie udało się go obejrzeć wtedy na żywo, może zobaczyć teraz takie nagranie, więc pani Elu, tutaj pytanie do pani, jak to zrobić?
Tak, trzeba pójść do witryny Ways and Means. House.gov. Ways and Means House.gov. Można jeszcze dodać ukośnik event. I tam zobaczycie Państwo całą listę różnych hearings, czyli różnych przesłuchań. One są umieszczane chronologicznie, więc trzeba będzie popatrzeć trochę niżej, przeciągnąć ekran. I 20 listopada figuruje właśnie przesłuchanie. Ono się nazywa konkretnie Social Security Subcommittee Field Hearing on Social Security's Disservice to Public Servants. How the Windfall Elimination Provision and Government Pension Office Mistreat Government Workers. Długi, długi tytuł, ale znajdziecie to Państwo. Powtarzam, waysandmeans.house.gov i jak Państwo posłuchajcie, zobaczycie Państwo, że to rządowi pracownicy, że to policjanci, strażacy, nauczyciele, byli świadkami na tym przesłuchiwaniu. Mówili bardzo przejmująco na temat tych, jak przepisy ich krzywdzą. I widać, że to przesłuchanie w podkomisji kongresowej odbyło się w wyniku olbrzymiej presji, jaką pracownicy rządowi wywierają i wywierali nam i będą wywierać na waszyngtońskich polityków, dlatego że ten windfall elimination provision, ta redukcja świadczeń Social Security dotyka ich tak samo jak nas, imigrantów. I gorzej jeszcze, dlatego że małżonkowie pracowników rządowych mają swoje renty małżeńskie i wdowie pomniejszane jeszcze dodatkowo przez Government Pension Offset. No i to powoduje bunt, sprzeciw pracowników rządowych. Robią co mogą. No i miejmy nadzieję, że my w połączeniu, gdy połączymy nasze wysiłki z tymi pracownikami rządowymi, w końcu doprowadzimy do tego, że nowa ustawa Social Security Fairness Act zostanie zatwierdzona przez Kongres i przez Senat i ten windfall elimination provision, ta redukcja emerytury Social Security będzie zniesiona.
Wchodzimy na stronę, ja przypomnę tylko waysandmeans.house.gov. Jeżeli ktoś chciałby właśnie zobaczyć nagranie z tego spotkania, które odbyło się tydzień temu. A my dziękujemy pani Elu. Ja dziękuję w moim imieniu i w imieniu naszych wszystkich słuchaczy. Państwo w dalszym ciągu nadsyłacie nam wiadomości. Do pani Eli przed chwilą dotarły nowe. Ja do pani Eli już je posłałem i za tydzień prawdopodobnie będziemy mogli je tutaj usłyszeć na antenie. Pani Elu, życzę miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Wchodzimy na stronę poradniksukces.com po wszelkie publikacje pani Eli, a na naszą stronę polskieradio.com po odcinki archiwalne. A już za moment rozmowa na temat ubezpieczeń. Tak jak mówiłem, cała nasza godzina, właśnie 11, będzie tutaj skupiać w sobie mnóstwo wiedzy, takiej praktycznej, życiowej dla naszych słuchaczy.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.